Lekcja 13. 27 grudnia. Wybierzcie dzisiaj. Sobota, po południu, 20 grudnia. Tekst pamięciowy. A jeśli by się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu. Księga Jozłego 24, 15. Ostatni rozdział Księgi Jozłego jest osadzony w kontekście ceremonii odnowienia przymierza, tym razem prowadzonej przez sędziwego wodza Izraela. Choć rozdział ten nie przytacza treści samego przymierza, a jedynie opisuje ceremonię jego odnowienia, to jednak nosi cechy starożytnych bliskowschodnich umów między władcą a wasalem, zawierając 1. Wstęp, w którym zostaje wymieniony władca, inicjator umowy, 2. Historyczny prolog opisujący powiązanie władcy z wasalem, 3. Warunki przymierza zobowiązujące wasala do zupełnej lojalności wobec władcy oparte na motywowanej nią wdzięczności, 4. Błogosławieństwa posłuszeństwa i przekleństwa związane ze złamaniem przymierza, 5. Świadectwo przysięgi złożonej przez wasala, 6. Sposób zachowania dokumentu i udostępnienia do odczytania w przyszłości, 7. Zatwierdzenie przymierza. Jozue zbliżał się do końca swojego życia, ale wydawało się, że nie ma kto go zastąpić. Odnowienie przymierza miało być dla Izraelitów przypomnieniem, że ich władcą jest sam Jahwe, a jeśli dochowają mu lojalności, będą cieszyć się jego ochroną. Izraelici nie potrzebowali ziemskiego władcy. Jako wspólnota teokratyczna mieli zawsze pamiętać o tym, że ich najwyższym władcą jest Bóg. Niedziela, 21 grudnia. Byłeś tam. Potem Jozue zgromadził wszystkie plemiona izraelskie w Sychem i zwołał starszych Izraela i jego naczelników, sędziów i przełożonych, i ci stanęli przed Bogiem. Księga Jozłego 24, 1. Sychem to miejsce, gdzie Abraham zbudował ołtarz po przybyciu do Kanaanu. Tam też Bóg po raz pierwszy obiecał mu, że da ten kraj jego potomkom. Zobacz pierwsza Księga Mojżeszowa 12, 7. I ukazał się Pan Abramowi i rzekł, ziemię tę damy potomstwu Twemu. Wtedy zbudował tam ołtarz Panu, który mu się ukazał. Teraz, gdy obietnice dane Abrahamowi zostały spełnione, Izraelici odnowili swoje przymierze z Bogiem w miejscu, gdzie złożona została pierwsza Boża obietnica. Wezwanie skierowane do Izraelitów przez Jozłego, usuńcie tedy obcych bogów, którzy są pośród was. Księga Jozłego 24, 23 przywołuje na myśl słowa wypowiedziane niegdyś przez Jakuba. Porównaj pierwsza Księga Mojżeszowa 35, 2-4. Wtedy rzekł Jakub do swej rodziny i do wszystkich, którzy z nim byli, usuńcie obcych bogów spośród siebie, oczyśćcie się i zmieńcie szaty wasze. Wstawszy bowiem, pójdziemy do Betelu. Tam zbuduję ołtarz Bogu, który mnie wysłuchał w dniu niedoli mojej i był ze mną w drodze, którą odbyłem. I oddali Jakubowi wszystkich obcych bogów, których mieli, i kolczyki, które mieli w uszach. Jakub zaś zakopał je pod dębem koło Sychemu. Już samo miejsce stanowiło wezwanie do całkowitej lojalności wobec Pana i odrzucenia wszelkich innych bogów. Co było sednem Bożego przesłania skierowanego do Izraelitów? Przeczytaj Księga Jozłego 24, 2-13. I rzekł Jozue do całego ludu, tak mówi Pan, Bóg Izraela, dawnymi czasy mieszkali za rzeką ojcowie wasi, Terach, ojciec Abrahama i ojciec Nachora, i służyli innym bogom. Wtedy zabrałem ojca waszego Abrahama zza rzeki i prowadziłem go po całej ziemi kanaanejskiej i rozmnożyłem jego potomstwo, dałem mu bowiem Izaaka, a Izaakowi dałem Jakuba i Ezawa. Ezawowi dałem w posiadanie góry Seir, Jakub zaś i jego synowie wywędrowali do Egiptu. Potem wysłałem Mojżesza i Aarona i uderzyłem Egipt plagami przez to, co uczyniłem wśród niego, następnie zaś wyprowadziłem was. Wyprowadziłem waszych ojców z Egiptu i przyszliście nad morze, Egipcjanie ścigali waszych ojców na wozach wojennych i rumakach do Morza Czerwonego. Wtedy wołali do Pana, a On położył ciemność pomiędzy wami i Egipcjanami i sprowadził na nich morze, które ich przykrywało, i widziały wasze oczy, co uczyniłem w Egipcie. Potem przebywaliście na pustyni przez długi czas. Następnie wprowadziłem was do ziemi Amorejczyków, mieszkających z tamtej strony Jordanu, a gdy oni walczyli z wami, wydałem ich w wasze ręce i objęliście w posiadanie ziemię ich, a ich wytępiłem przed wami. Potem wystąpił Balak, syn Syppora, król Moabu, i walczył z Izraelem. Posłał on i przywołał Bileama, syna Beora, aby was przeklinał. Lecz ja nie chciałem słuchać Bileama i on was raczej błogosławił, i wyrwałem was z jego ręki. Gdy zaś przeprawiliście się przez Jordan i przyszliście do Jerycha, to walczyli z wami obywatele Jerycha, Amorejczycy, Peryzyjczycy, Kananejczycy, Hetejczycy, Girgazejczycy, Hiwijczycy i Jebuzejczycy, a ja wydałem ich w wasze ręce. Wysłałem przed wami szerszenie i te wypędziły ich przed wami, dwóch królów amorejskich, a nie twój miecz ani twój łuk. Dałem wam ziemię, nad którą się nie mozoliliście, miasta, których nie budowaliście, a jednak w nich zamieszkaliście. Jecie zaś z winnic i drzew oliwnych, których nie sadziliście. Bóg jest zasadniczym podmiotem w przeglądzie przeszłych wydarzeń. Zabrałem, dałem, wysłałem, uderzyłem plagami, uczyniłem, wyprowadziłem was, wprowadziłem was i tak dalej. Izraelici nie są głównymi bohaterami opisu, ale raczej obiektem. To Bóg stworzył Izraela. Gdyby Bóg nie interweniował w życiu Abrahama, jego potomkowie nadal czciliby chaldejskie bożki. Istnienie narodu izraelskiego nie jest zasługą jego przodków, ale wyłącznie dokonaniem łaski Bożej. To, że Izraelici zostali wprowadzeni do Kanaanu, nie było powodem do chełpienia się, ale motywacją do służenia Bogu. W swojej mowie Bóg pięciokrotnie przechodzi od wy do oni, ojcowie. Ojcowie i pokolenie w Sychem są traktowani jak jedno. Jozue starał się wykazać to, co Mojżesz stwierdził wcześniej w 5 Księga Mojżeszowa 5:3, iż Pan zawarł przymierze nie tylko z ojcami, ale ze wszystkimi, którzy słuchali teraz jego przesłania. Większość Izraelitów obecnych w Sychem nie doświadczyła osobiście wyjścia z Egiptu. Nie wszyscy z nich byli pod górą Synaj. A jednak Jozue mówi do nich tak, jakby tam byli. Innymi słowy, każde kolejne pokolenie musi przyjąć lekcje udzielone w przeszłości, tak jakby otrzymało je osobiście. Bóg, który działał dla ich przodków, jest gotowy działać także dla swoich wiernych dzisiaj. W jaki sposób jako zbór możemy lepiej odczuwać zbiorową odpowiedzialność i świadomość, że wpływamy na siebie nawzajem w ramach Kościoła? Poniedziałek, 22 grudnia. Szczerze i wiernie. Do czego Jozue wezwał Izraelitów? Na czym polega służenie Bogu szczerze i wiernie? Zobacz Księga Jozuego 24:14-15. Oddajcie tedy Panu zbożną cześć i służcie Mu szczerze i wiernie. Usuńcie bogów, którym służyli wasi ojcowie za rzeką i w Egipcie, a służcie Panu. A jeśli by się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć, czy bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką, czy też bogom amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie. Lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu. Apel skierowany przez Jozuego jasno wyraża fakt, że Izraelici musieli podjąć decyzję, albo będą wierni swojemu Stwórcy, zachowają swoją tożsamość i będą żyć bezpiecznie w swoim kraju, albo pójdą w ślady bałwochwalczych ludów o wątpliwej tożsamości, bez istotnego celu i bez określonej misji. Wybór należał do nich. Wezwanie skierowane przez Jozuego jest dwojakie. Izraelici powinni bać się Pana i służyć Mu szczerze i wiernie. Bojaźń Pana nie znaczy, że mieli drżeć przed Nim ze strachu i czuć się emocjonalnie niepewnie. Oznacza raczej szacunek i podziw wypływające z uznania niepojętej wielkości, świętości i nieskończoności Boga z jednej strony, a naszej małości, grzeszności i ograniczoności z drugiej strony. Bojaźń Boża jest stałą świadomością wielkości Bożych wymagań oraz uznaniem, iż Bóg jest nie tylko naszym niebiańskim Ojcem, ale także naszym boskim władcą. Ta świadomość prowadzi do życia w posłuszeństwie wobec Boga. Podczas gdy bojaźń oznacza wewnętrzną postawę, jaka miała cechować Izraelitów, praktycznym wyrazem tej postawy jest szacunek dla Boga okazywany podczas służby Bogu. Służba Bogu, jakiej on oczekiwał od Izraelitów, została opisana dwoma hebrajskimi słowami, en oznacza wewnętrzną postawę, jaka miała cechować Izraelitów. Praktycznym wyrazem tej postawy jest szacunek dla Boga okazywany podczas służby Bogu. Służba Bogu, jakiej on oczekiwał od Izraelitów, została opisana dwoma hebrajskimi słowami, tamim, szczerze, i emet, wiernie, prawdziwie. Pierwsze hebrajskie słowo jest najczęściej używane jako przymiotnik oznaczający doskonałość zwierzęcia ofiarnego. Drugie hebrajskie słowo opisuje izraelską służbę Bogu. Termin ten ogólnie oznacza wierność i stałość. W większości przypadków odnosi się do Boga, którego charakter jest szczególnie nacechowany wiernością, co przejawiało się również w postawie Boga wobec Izraelitów. Człowiek wierny to taki, na którym można polegać i traktować go jako wiarygodnego. W zasadzie Jozue wzywał Izraelitów, by przejawiali taką lojalność wobec Boga, jaką Bóg przejawiał wobec swojego ludu na przestrzeni dziejów. Chodziło zatem nie tylko o zewnętrzne przystosowanie się do jego wymagań, ale także o właściwe nastawienie i niepodzielną stałość serca. Życie Izraelitów miało odzwierciedlać ich wdzięczność dla Boga za wszystko, czego on dla nich dokonał. W zasadzie taka sama wdzięczność powinna cechować naszą postawę wobec Jezusa Chrystusa. Co dla ciebie oznacza służenie Panu szczerze i wiernie? Jakie czynniki w twoim życiu stoją na przeszkodzie twojemu pełnemu poświęceniu się Bogu? Wtorek, 23 grudnia. Uwolnieni do służby. Będąc szczerym i wiernym wodzem, Jozue szanował wolność wyboru swojego ludu i pragnął, by Izraelici służyli Panu z własnej woli, a nie z przymusu. Podkreślił to w swoim wezwaniu, używając czasownika obrać. Zobacz Księga Jozuego 24:22. Wtedy Jozue rzekł do ludu, wy sami jesteście świadkami przeciwko sobie, że obraliście sobie Pana, aby Mu służyć. A oni odpowiedzieli, jesteśmy świadkami. W innych fragmentach Starego Testamentu słowo Bachar, wybrać, oznacza wybranie Izraelitów przez Jahwe. Zobacz Piąta Księga Mojżeszowa 7:6-7. Gdyż Ty jesteś świętym ludem Pana, Boga Twego. Ciebie wybrał Pan, Bóg Twój, spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był Jego wyłączną własnością. Nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy, przylgnął Pan do Was i Was wybrał, gdyż jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów. Izraelici mogli odrzucić służenie Bogu, który ich wybrał, ale oczywiście byłoby to bezsensowne i absurdalne. Mogli zatem wybrać służenie Bogu i żyć albo odwrócić się od Niego i przestać istnieć. Jak Izraelici odpowiedzieli na wezwanie Jozuego? Zobacz Księga Jozuego 24:16-18. I odpowiedział lud tymi słowy, niech nas Bóg uchowa od tego, abyśmy mieli opuścić Pana, a służyć innym Bogom. Gdyż to Pan, Bóg nasz, wyprowadził nas i naszych ojców z ziemi egipskiej, z domu niewoli, i On uczynił na naszych oczach te wielkie cuda, i strzegł nas przez całą tę drogę, którą szliśmy, i wśród wszystkich ludów, wśród których ciągnęliśmy. I wypędził Pan przed nami wszystkie ludy, i Amorejczyków, mieszkających w tej ziemi, więc także my służyć będziemy Panu, gdyż On jest Bogiem naszym. Dlaczego Jozue w taki sposób zareagował na ich odpowiedź? Zobacz Księga Jozuego 24:19-21. I rzekł Jozue do ludu, nie możecie służyć Panu, gdyż jest On Bogiem świętym, Bogiem zazdrosnym, nie odpuści wam przewinień grzechów waszych. Jeżeli opuścicie Pana i służyć będziecie obcym Bogom, to On odwróci się, sprowadzi na was nieszczęście i wygubi was, chociaż przedtem wyświadczał wam dobrodziejstwa. Lecz lud rzekł do Jozuego, nie tak, ale Panu służyć będziemy. W swojej kategorycznie pozytywnej odpowiedzi Izraelici uznali, że Bóg patriarchów i ich przodków jest teraz Bogiem naszym, któremu pragną służyć i dochować całkowitej wierności. Po takiej niekwestionowanej deklaracji lojalności moglibyśmy oczekiwać słów uznania i wsparcia ze strony Jozuego. Jednak Jozue zareagował w sposób zaskakujący. W jego rozmowie z ludem następuje gwałtowny zwrot, gdy Jozue wydaje się odgrywać rolę adwokata diabła. Przechodzi od zapewnienia łaskawej opatrzności Boga w przeszłości do grożenia Izraelitom obrazem Boga jako tego, któremu nie jest łatwo służyć. Jozue znał dobrze niestabilność pierwszego pokolenia Izraelitów po wyjściu z Egiptu. Tamci w podobny sposób obiecywali posłuszeństwo wobec Boga, ale zlekceważyli swoje obietnice, zanim jeszcze zdążyli je wypowiedzieć do końca. Zobacz 32 rozdział Księgi Wyjścia. Tak więc Jozue zastosował argumentację mającą uświadomić kolejnemu pokoleniu Izraelitów kilka ważnych rzeczy. Po pierwsze, decyzja służenia Bogu jest poważną sprawą. Pociąga za sobą konieczność ukształtowania całego narodu zgodnie z Bożym objawieniem. Błogosławieństwa związane z taką postawą są oczywiste, ale konsekwencje nieposłuszeństwa muszą być także w pełni zrozumiane. Przebaczenie grzechów nie jest niezbywalnym prawem ludzkości, ale cudem łaski Bożej. Po drugie, decyzja Izraelitów, by służyć Bogu, musi być ich osobistą decyzją, a nie czymś narzuconym przez przywódców, w tym także samego Jozuego. Po trzecie, Izraelici muszą sobie uświadomić, że ludzie nie mogą służyć Bogu o własnych siłach. Służenie Bogu nie jest możliwe przez mechaniczne stosowanie warunków przymierza, a jedynie przez osobistą więź ze zbawiającym Panem. Porównaj druga Księga Mojżeszowa 20:1-2. A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł: Jam jest Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Piąta Księga Mojżeszowa 5:6-7. Jam jest Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Środa, 24 grudnia. Niebezpieczeństwa bałwochwalstwa. Dlaczego Jozue uznał za stosowne powtórzenie wezwania wobec Izraelitów do wyrzeczenia się bożków? Przeczytaj Księga Jozuego 24:22-24. Wtedy Jozue rzekł do ludu: Wy sami jesteście świadkami przeciwko sobie, że obraliście sobie Pana, aby Mu służyć. A oni odpowiedzieli: Jesteśmy świadkami. A on na to: Usuńcie tedy obcych bogów, którzy są pośród was i skłońcie serca wasze do Pana, Boga Izraela. I rzekł lud do Jozuego: Panu, Bogu naszemu, służyć będziemy i głosu Jego słuchać. Zagrożenie bałwochwalstwem nie było teoretyczne. Wcześniej na równinach Moabu w podobnym kontekście Mojżesz wezwał Izraelitów do takiej samej decyzji. Zobacz 5 Księga Mojżeszowa 30:19-20. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył, ty i twoje potomstwo, miłując Pana, Boga twego, słuchając Jego głosu i lgnąc do Niego, gdyż w tym jest twoje życie i przedłużenie twoich dni, abyś mieszkał na ziemi, którą Pan przysiągł dać twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Obecnie nie chodziło o bogów egipskich czy bogów zza rzeki, ale tych, którzy znajdowali się pośród nich. Zatem Jozue wzywa lud, by zwrócił serca ku Panu. Hebrajskie słowo natach, użyte tutaj, znaczy skłonić. Jest używane w opisie Boga, który jest proszony o to, by przychylił się i wysłuchał modlitw. Zobacz druga Księga Królewska 19:16. Skłoń, Panie, ucho swoje i słuchaj. Otwórz, Panie, oczy swoje i patrz. Przysłuchaj się słowom Sancheryba, które on przysłał, aby urągać Bogu żywemu. Księga Psalmów 31:3-4. Nakłoń ku mnie ucho swoje, śpiesznie ocal mnie. Bądź mi skałą obronną, grodem warownym, by mnie wybawić. Boś ty skałą moją i twierdzą moją, przez wzgląd na imię Twoje będziesz mnie prowadził i wiódł. Księga Daniela 9:18. Nakłoń, Boże mój, swojego ucha i usłysz. Otwórz oczy i spójrz na nasze spustoszenia i na miasto, które jest nazwane Twoim imieniem. Gdyż nie dla naszej sprawiedliwości zanosimy nasze błaganie przed Twoje oblicze, lecz dla obfitego Twojego miłosierdzia. Oznacza także postawę wymaganą od Izraelitów przez późniejszych proroków. Zobacz Księga Izajasza 55:3. Nakłońcie swojego ucha i pójdźcie do mnie, słuchajcie, a ożyje wasza dusza, bo ja chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze, z niezłomnymi dowodami łaski okazanej niegdyś Dawidowi. Księga Jeremiasza 7:24. Lecz oni nie usłuchali i nie nakłonili swojego ucha, ale postępowali według skłonności i uporu swojego złego serca i odwrócili się do mnie tyłem, a nie twarzą. Jest również zastosowane w opisie odstępstwa Salomona, którego serce skłoniło się, odwróciło się, ku obcym bogom. Zobacz pierwsza Księga Królewska 11:2-4-9. Z narodów, co do których Pan nakazał Izraelitom, nie łączcie się z nimi i one niech się nie łączą z wami. Nakłonią bowiem na pewno wasze serca do swoich bogów. Otóż do tych zapałał Salomon miłością. Gdy się zaś Salomon zestarzał, jego żony odwróciły jego serce do innych bogów, także jego serce nie było szczere wobec Pana, Boga jego, jak serce Dawida, jego ojca. Toteż Pan rozgniewał się na Salomona za to, że odwrócił serce swoje od Pana, Boga izraelskiego, który mu się dwukrotnie ukarał. Grzeszne ludzkie serce nie jest z natury skłonne skłonić się i słuchać głosu Boga. Potrzeba świadomej decyzji z naszej strony, by skłonić się ku wypełnianiu woli Boga. Izraelici odpowiedzieli dosłownie, głosu Jego będziemy słuchać. Księga Jozłego 24:24. Biblia interlinearna to wyrażenie podkreśla aspekt więzi w kwestii posłuszeństwa. Izraelici nie zostali wezwani do mechanicznego przestrzegania martwych reguł. Przymierze dotyczy żywej więzi z Panem, której nie da się wyrazić jedynie przestrzeganiem pewnych reguł. Religijność Izraelitów nigdy nie miała być legalistyczna, ale miała być stałą relacją wiary i miłości ze świętym i miłosiernym Zbawicielem. Mimo potrójnej obietnicy służenia Panu, która zgodnie z nakazem Jozłego oznaczała usunięcie obcych bożków spośród nich, nie mamy dowodu, że Izraelici rzeczywiście to uczynili. W całej księdze regułą są opisy wykonania nakazów Jozłego, czy Mojżesza, jako przejawu posłuszeństwa. Brak takiego opisu w tym przypadku, pod koniec księgi, sprawia, iż nie możemy mieć pewności, czy Izraelici usłuchali nakazu Jozłego. Wezwanie, by służyć Panu, stanowiące najważniejsze przesłanie księgi, dotyczyło nie tylko pokolenia Jozłego, ale także każdego następnego pokolenia ludu Bożego, które przeczyta lub usłyszy te słowa. Jak wiele razy zdarzyło ci się obiecywać coś Panu i nie dotrzymać obietnicy? Dlaczego tak się stało? Co Twoja odpowiedź mówi Ci o łasce Bożej? Czwartek, 25 grudnia. Dobre zakończenie. Przeczytaj ostatnie słowa Księgi Jozłego napisane przez natchnionego redaktora. Zobacz Księga Jozłego 24:29-33. Po tych wydarzeniach umarł Jozue, syn Nuna, sługa Pana, mając 110 lat. I pogrzebano go na obszarze jego posiadłości w Timnat-Serach, które leży na pogórzu efraimskim, na północ od góry Gaasz. Izrael służył Panu przez wszystkie dni życia Jozłego i przez wszystkie dni życia starszych, którzy przeżyli Jozłego, a którzy znali wszystkie dzieła Pana, jakich On dokonał dla Izraela. Również kości Józefa, które synowie izraelscy sprowadzili z Egiptu, pogrzebano w Sychem na kawałku pola, które nabył Jakub za 100 kesetów od synów Hamora, ojca Sychema, należało ono jako dziedziczna posiadłość do synów Józefa. A gdy umarł Eleazar, syn Arona, pogrzebano go w Gibei, należącej do jego syna Pinehasa, która została nadana mu na pogórzu efraimskim. W jaki sposób słowa te stanowią nie tylko spojrzenie wstecz na życie Jozłego, ale także spojrzenie w przyszłość. Epilog Księgi Jozłego zawiera informacje o śmierci Jozłego i Eleazara, najwyższego kapłana. Autor kończy Księgę Jozłego w poważnym tonie. Mówiąc o pogrzebie Jozłego, pogrzebie Eleazara i pochowaniu kości Józefa, zwraca uwagę na kontrast między życiem poza Kanaanem a początkiem życia w Kanaanie. Nie ma już potrzeby wędrowania. Ziemskie szczątki przywódców nie muszą być dłużej przenoszone z miejsca na miejsce. Patriarchowie grzebali swoich bliskich w jaskini. Zobacz pierwsza księga Mojżeszowa 23, 13, 19. I rzekł do Efrona wobec ludu tego kraju tak, raczej ty zechciej mnie wysłuchać. Daję ci pieniądze za pole, przyjmij je ode mnie, a wtedy pochowam tam moją zmarłą. Potem pochował Abraham Sarę, żonę swoją, w jaskini na polu Machpela naprzeciw Mamre, to jest Hebronu w ziemi kanaanejskiej. Pierwsza księga Mojżeszowa 25, 9. I pochowali go Izaak i Ismael, synowie jego, w jaskini Machpela, na polu Efrona, syna Sochara, Hetyty, naprzeciw Mamre. I na niewielkim skrawku ziemi nabytym w Sychem. Zobacz księga Jozłego 24, 32. Również kości Józefa, które synowie izraelscy sprowadzili z Egiptu, pogrzebano w Sychem na kawałku pola, które nabył Jakub za 100 kesytów od synów Hemora, ojca Sychema, należało ono jako dziedziczna posiadłość do synów Józefa. Pierwsza księga Mojżeszowa 33, 19. Kupiwszy za 100 srebrników od synów Hemora, ojca Sychema, część pola, na którym rozbił swój namiot. Teraz naród pochował swoich przywódców w ich własnej ziemi, co dawało poczucie trwałości i stałości. Obietnice dane patriarchom zostały spełnione. Wierność Jahwe stanowi historyczny wątek łączący potomków Izraela z dniem dzisiejszym i przyszłością. Ostatnie wersety księgi łączą całą jej treść z szerszą historią z przeszłości, ale także ukazują drogę w przyszłość. Lord George Carey, były anglikański arcybiskup Canterbury, w swoim przemówieniu w dniu 18 listopada 2013 roku w kościele pod wezwaniem Trójcy Świętej w angielskim mieście Shrewsbury oświadczył, że jego kościół jest jedno pokolenie od zaniku. W gruncie rzeczy każdy kościół zawsze jest jedno pokolenie od zaniku. To samo dotyczyło starotestamentowego ludu Bożego. Wielki rozdział w dziejach Izraela dobiegł końca. Jego przyszłość zależała od tego, jak Izraelici odpowiedzą na liczne pytania dotyczące ich dalszych losów. Czy dochowają wierności Panu? Czy będą kontynuować niedokończone dzieło objęcia w posiadanie całego kraju? Czy przylgną do Jahwe i będą się wystrzegać oddawania czci bożkom? Pokolenie pod wodzą Jozłego pozostało wierne Panu, ale czy następne pokolenie zachowa ten sam duchowy kierunek wyznaczony przez wielkiego wodza? Każde pokolenie ludu Bożego, czytając Księgę Jozłego, musi sobie zadawać podobne pytania. Sukces Kościoła zależy od tego, jak odpowie na te pytania w codziennym życiu i jaką zachowa postawę wobec prawdy, która została mu przekazana. Jozue, podobnie jak Paweł, dobry bój bojował. Co było kluczem do powodzenia Jozłego? Jakie decyzje musisz podjąć dzisiaj ty, by mieć podobną pewność zbawienia? Piątek, 26 grudnia. Do dalszego studium. Wśród tłumów, które wyszły z Egiptu, było wielu takich, którzy czcili bożki. Siła nawyku była tak wielka, iż niektórzy praktykowali ten proceder w tajemnicy, nawet po osiedleniu w Kanaanie. Jozue zdawał sobie sprawę z istnienia tego zła wśród Izraelitów i wyraźnie dostrzegał niebezpieczeństwo z nim związane. Żarliwie pragnął ujrzeć gruntowną reformację wśród Hebrajczyków. Wiedział, że jeśli nie zajmą oni zdecydowanego stanowiska w kwestii służenia Panu całym sercem, będą coraz dalej odchodzić od Niego. Podczas gdy część Hebrajczyków była uduchowiona, wielu z nich okazało się zwykłymi formalistami, byli pozbawieni zapału i gorliwości w służbie Bogu. Niektórzy byli bałwochwalcami w głębi serca, choć wstydzili się do tego przyznać. To uroczyste przymierze zostało zapisane w Księdze Prawa, aby było w sposób nienaruszalny przestrzegane. Następnie Jozue ustawił wielki kamień pod dębem przy świątyni pańskiej. Wtedy Jozue rzekł do całego ludu, oto ten kamień będzie świadkiem przeciwko nam, gdyż słyszał wszystkie słowa Pana, którymi on do nas przemówił, będzie też świadkiem przeciwko wam, abyście się nie zaparli Boga waszego. Księga Jozłego 24:27. Jozue wyraźnie zaznaczył, że jego pouczenia i ostrzeżenia skierowane do Izraelitów nie były jego słowami, ale słowami samego Boga. Ten wielki kamień miał być świadectwem dla następnych pokoleń, przypominając o tym wydarzeniu i świadcząc przeciwko ludowi, gdyby ten popadł w bałwochwalstwo. Pytania do dyskusji. 1. Podczas wspólnego studium Pisma Świętego omówcie znaczenie wyrażenia: jest on Bogiem świętym, Bogiem zazdrosnym. W jakim sensie Bóg jest zazdrosny? 2. Jak nasza miłość do Boga wiąże się z wolnością wyboru, jaką On nam daje? Czy moglibyśmy prawdziwie miłować, gdybyśmy nie mieli prawdziwej wolności? Czy prawdziwą miłość można wymusić? Jeśli nie, to dlaczego nie? 3. W jaki praktyczny sposób przywódcy Kościoła mogą przekazać pochodnie następnemu pokoleniu chrześcijan? 4. Zastanów się nad życiem Jozłego w kontekście stwierdzenia, że za jego życia Izraelici służyli Panu. Jak chciałbyś być zapamiętany przez ludzi?